I ruszamy w tą niezwykłą opowieść, która tak naprawdę zaczyna się, można powiedzieć, kilkaset lat temu, bo jak się okazuje, moja rodzina, podobno są na to jakieś dokumenty, ale ich nie widziałem, była rodziną szlachecką, mieszkaliśmy na terenach ówczesnej Ukrainy i mieliśmy nawet swój herb. I tak można powiedzieć, że to dziedzictwo było piękne. Niemniej jednak nie mam dzisiaj nic na to, by poświadczyć, że to jest prawdą. I jakże często my jako ludzie właśnie koncentrujemy się na tym dziedzictwie materialnym, ale dzisiaj głównie chciałbym powiedzieć o tym dziedzictwie duchowym. I żeby mocno skrócić, to już przejdziemy do mojego dziadka, kiedy tata mi opowiadał o nim, bo nie znałem go osobiście, to wiem tyle, że z łaski Bożej przeżył II wojnę światową, przeszedł z Rosji do Niemiec i kiedy mój tata starał się go ewangelizować i mówić mu o Jezusie Chrystusie, to on sam powiedział, że Chrystus był z nim. I dla mnie wielką zagadką jest to właśnie, gdzie teraz dziadek jest, bo on, takie mam głębokie przekonanie, naprawdę doświadczył ponadnaturalnej przychylności, ponadnaturalnej ochrony w swoim życiu, że w ogóle przeżył. To wydarzenie wojny było tak ciężkim przeżyciem, tak trudnym, że tak naprawdę nigdy o tym nie chciał opowiadać, więc mój tata niewiele też o tym wiedział, w domu o tym się niewiele mówiono. I właśnie idąc do mojego taty w 1951 roku, 6 lat po wojnie, na świat przychodzi mój tata. Na terenach już odzyskanych w ówczesnym województwie wielkopolskim, później rodzi się też jego siostra młodsza Zosia i myślę, że możecie sobie wyobrazić, jak Polska wtedy wyglądała. Było skromnie, to jest złe słowo, bo po prostu biednie. No ludzie, nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak mogło wyglądać wtedy dzieciństwo, gdzie no, na nic nie starczało, ludzie musieli sobie jakoś radzić. Dzieci od najmłodszych lat, tak jak mój tata, musiały pracować w polu, przy wypasie krów. Za bardzo nie było pieniędzy i z tego, co mi wiadomo, to rodzice zdecydowali się posłać mojego tatę do dziadków. W międzyczasie uczył się, no bo trzeba było zdobyć jakiś zawód. Później po szkole ciężko pracował i tak w kółko i gdzieś myślę, że chyba był uwięziony w pewnym takim schemacie szkoły i pracy, pewnej też takiej beznadziei, biedy. I wtedy to był też ten czas, gdzie w naszym kraju była migracja ludności. Tak się jakoś zdarzyło. Też szczegółów do końca nie znam, ale tata się tutaj pojawił na weselu wujka, tutaj poznał mamę, w międzyczasie wojsko, ale wiem, że była w nim taka chyba ogromna chęć, żeby się wyrwać z tego miejsca, więc bardzo szybko rodzice zdecydowali o tym, by się pobrać. Ale zanim się pobrali, to też jest ważna informacja. Jeśli dobrze pamiętam, to na pierwszym spotkaniu, na którym był tata jeszcze w kościele, w zborze na ulicy Przepilińskiego, na pierwszym spotkaniu tata się nawrócił. No więc tak rozpoczęło się nasze duchowe dziedzictwo jako rodziny. I idąc dalej, taka ciekawa informacja, to też te lata 70., choć ja ich nie znam, musiały być trudne, bo jakże często śmiejemy się w rodzinie z tego, że tata tu przyjechał na jednej nodze z walizką i kiedy moi rodzice się pobrali, to mówili, że nic nie mieli, jak tylko właśnie chyba dwie walizki i te najpotrzebniejsze rzeczy. I do dzisiaj się zastanawiam, jak to było spać na łóżku, które było dwie osoby na łóżku, które miało 90 cm szerokości. Raz, że musiała to być wielka miłość, ale z drugiej strony to pokazuje, jak ludzie wtedy, jak wy, mówię do starszego pokolenia, jak świetnie sobie radziliście. I mówię o tym dlatego, bo potem zaczęły się rodzić dzieci. Ja akurat urodziłem się jako czwarta, zarazem ostatni w mojej rodzinie w 1988 roku. W czasie, kiedy mieliśmy tutaj już wielkie przemiany, czyli Solidarność, tak, obalaliśmy komunizm, czyli ta żelazna kurtyna już opadła, mur berliński, tak, został zburzony. Ale w tym wszystkim mówię o tym dlatego, że mimo tych przemian to cały czas patrząc na pokolenie moich rodziców i dziadków, było w nas coś takiego, takie przeświadczenie o tym, że mamy wiele do zrobienia, jest wiele pracy. To jest jak moja babcia, która przeprowadziła się do Wrocławia, opowiadała o tym, jak cegły jechały do Warszawy, to po prostu mi się wydaje, że zaraz po wojnie to ludzie nic innego nie robili, tylko pracowali, odbudowywali, dzieci się rodziły, bo to też czas wyżu demograficznego. To po prostu była ciężka, ciężka praca i to ta praca, ta zajętość stała się takim naszym DNA, ja to tak odbieram w naszym kraju. No i to samo też właśnie widziałem w moich rodzicach, to pełne zaangażowania życie, czyli rodzice obydwoje pracują, czwórka dzieci, to ogarnianie i to nie było łatwe. To nie było łatwe i mówię o tym dlatego, bo chciałbym, abyśmy wszyscy gdzieś starali się odnaleźć w tym nasze życie i życie naszych rodzin, bo choć jesteśmy różni, to pewne aspekty są bardzo mocno podobne. A mianowicie to, że było w nas zawsze coś takiego, że musimy nadgonić Zachód. Kiedy w latach 80. w Niemczech już jeździły naprawdę fajne Mercedesy, no to my naprawdę tutaj technologicznie byliśmy 50 lat do tyłu. I to poczucie gorszości, niższości gdzieś nam towarzyszyło, mimo że byliśmy tak bardzo pracowitym narodem, to jednak ten bagaż doświadczeń powojennych tak bardzo nam towarzyszył z racji tego, że nie byliśmy do końca wolnym krajem. Byliśmy w takim klinczu, gdzie nie mogliśmy tak naprawdę rozwinąć swojego potencjału, nie mogliśmy wzrosnąć i cały czas czuliśmy się tacy, bym powiedział, mali. I dlaczego o tym mówię? Bo gdzieś ta tożsamość, nie potrafię wam wyjaśnić nawet, jak to się dzieje, ale po prostu wyrastasz w takiej rzeczywistości i masz coś takiego. Ja pamiętam jako dziecko, kilkuletnie dziecko, miałem takie przeświadczenie, że tam za zachodnią granicą są lepsze rzeczy. Że tam są rzeczy, które się nie psują, są ładniejsze i tak dalej. Ale dzisiaj chciałbym w takim telegraficznym skrócie wam powiedzieć, że kiedy czułem się gorszy, kiedy myślałem o tym, że w ogóle jak to źle wyszło, że się urodziłem w tym miejscu, w jakim się urodziłem, naprawdę kiedyś tak myślałem, to 30 lat później, muszę zrobić ten taki dramatyczny, duży skok do przodu, 30 lat później, ostatnio, czytając pewien artykuł o tym, co dzieje się dzisiaj w Niemczech, o tym, że muzułmańskie dzieci, które są powoli w większości w szkołach, mają tak duży wpływ na chrześcijańskie dzieci, że te dzieci rezygnują ze swojej wiary chrześcijańskiej, jakkolwiek by ją nie nazwać, czy tradycyjną, czy ewangeliczną i tak dalej. Jest to na tyle duży problem, że rodzice zgłaszają się do poradni i co? I proszą o pomoc, by ich chrześcijańskie dzieci jakoś zostały tej, nazwijmy to, tradycji chrześcijańskiej. I dlaczego o tym mówię? Bo tak Duch Święty wtedy mi pokazał, jakie my mamy bogactwo i tak naprawdę to, że to my musimy im pomóc, że ja powinienem im pomóc. Tam trzeba posłać ludzi, którzy będą ewangelizować, tam potrzeba zbudować, odbudować kościoły, tam potrzebne jest przebudzenie. I mówię o tym dlatego, bo zrobiłem ten skok, bo ja w swoim życiu miałem tą łaskę, że dwa lata temu dokładnie, był taki wstrząs, było takie Boże poruszenie w moim życiu i rozpoczęło się, wierzę, mogę powiedzieć, takie moje przebudzone życie. I wracając jeszcze do pokoleń, to jest w nas coś takiego, moje pokolenie chyba jest ostatnim pokoleniem, które ma takie poczucie tego, by coś zdobywać. Co mam na myśli? Pamiętam jeszcze jako dziecko, w szkołach mówiono, że musicie iść na studiach. Nie rozumiem do dzisiaj, dlaczego deprecjonowano zawodówki, gdzie ludzie naprawdę po zawodówkach szybciej, powiem, wchodzili w dorosłość, tak? Bo Wielu z nich zakładało swoje firmy, jakoś sobie po prostu radziło, a dużo tych młodych ludzi gdzieś tam na tych studiach utknęło i czy po studiach tak naprawdę nie miało pracy. I mówię już, zostawiam już, pomijając ten temat, mówię o tym dlatego, że we mnie też było coś takiego, że bardzo szybko w tym naszym szkolnictwie industrialnym, które tak naprawdę kształci ludzi do pracy, a nie ludzi kreatywnych, nie ludzi biznesu, ja też bardzo wpadłem szybko w te tryby, że trzeba po prostu te stopnie edukacji zaliczać. Czyli tam podstawówka, wtedy jeszcze było gimnazjum, technikum. I co ciekawe, właśnie po technikum taka myśl przyszła, no bo wtedy już byłem liderem młodzieżowym, jeździłem też na misje chrześcijańskie i przyszła taka myśl, a może Marek, ty powinieneś pójść na seminarium teologiczne? A zaraz druga myśl, ale gdzie tam, co ty z tego będziesz mieć? Tak wtedy pomyślałem, bardzo w taki cielesny sposób, bo pomyślałem, jaką ja pracę będę potem wykonywał, co nie? I mimo, że Bóg już coś dokonywał w moim życiu, to jedyne, co miałem w głowie, to to, że muszę iść na studia, dobry kierunek, muszę mieć dobrą pracę po to, żeby mieć dobre życie, godne życie na odpowiednim standardzie. Niestety to było tak mocno wpisane w moje DNA, być może dlatego, ponieważ wiedziałem, jaka była przeszłość. I podróż, nazwijmy to, trzech pokoleń, moich dziadków, moich rodziców i moja, polegała tak naprawdę na tym, by z tego dna materialnego podnieść się do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli miejsca, gdzie mamy domy, gdzie mamy samochody, gdzie mamy pracę, rodzice są na emeryturze, gdzie niczego nam nie brakuje, gdzie jesteśmy zdrowi. I uwaga, gdzie zaczynamy odkrywać, że nie o to chodzi w życiu. Tak było właśnie w moim życiu, że to nie chodzi o to, bym ja miał się dobrze, nie chodzi o mój komfort, ale właśnie o co chodzi. I o co chodzi z tym moim dziedzictwem, co ja tak naprawdę powinienem zrobić ze swoim życiem. W Biblii widzimy, to widzimy w Nowym Testamencie, że kiedy Jezus przyszedł, to On przyszedł między innymi po to, by służyć. I to, co jest ciekawe, że już u końca swojej służby powiedział do swoich uczniów coś takiego, co zmieniło zupełnie optykę w tej ich relacji. To jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 werset. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Czytam to dlatego, bo ta tożsamość sługi towarzyszyła nam przez te wszystkie pokolenia. To pokolenie moich rodziców, to drodzy bracia, drogie siostry, to wy budowaliście ten kościół swoimi rękami, swoim zaangażowaniem, swoimi finansami i my cenimy to dziedzictwo. W niezwykły sposób po prostu też pomogliście nam, tak że my już nie mieliśmy tak ciężko. Ale mówię o tym, bo wierzę, że dla nas dzisiaj, dla Kościoła jest ten czas, by odkryć to, że my mamy nie tylko tożsamość sługi, ale my mamy także tożsamość przyjaciół Boga. To jest niezwykłe. Możemy być przyjaciółmi Boga. To duchowe dziedzictwo, które mamy przez Jezusa, kieruje nas w stronę bliskiej, intymnej relacji z Bogiem, gdzie nie służymy dlatego, bo musimy, bo ktoś nam każe. Nie wykonujemy pewnych rzeczy, bo tak trzeba, ale to miłość, którą On okazał w nas, sprawiła, że motywowani tą miłością my działamy i nie jesteśmy już tylko właśnie tymi, którzy pracują, ale jesteśmy Jego przyjaciółmi. Ponadto, w nawiązaniu do tego, co tutaj było mówione 2 tygodnie temu, jesteśmy powołani do tego, by wejść w Boże odpocznienie. Fenomenalne kazanie 2 tygodnie Maxa Cyganka. I widzicie, on zaprasza nas nie do zajętości, nie do pracy, nie do zabiegania, mówię o takim wymiarze duchowym, Ale On nas zaprasza do odpocznienia w Nim. To jest list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Tam możecie sobie to przeczytać, jeśli ktoś robi notatki. I słowo mówi tam, że obietnica wejścia do odpoczynku jest aktualna również i dla nas. Dlatego, jak czytamy tam dalej, nie zatwardzajmy naszych serc, ale przyjmijmy słowo z wiarą. I wierzę, że to słowo nas motywuje, abyśmy weszli w Jego obecność. I pytanie, czy faktycznie szukamy Bożej obecności, czy honorujemy Jego obecność. Ja w swoim życiu musiałem przeżyć 10 lat od 2012 roku do 2022 roku. Takich lat, gdzie oczywiście byłem zbawiony, byłem w relacji z Bogiem, byłem w społeczności tutaj, ale jednak Bóg mi pokazał, to było niezwykłe przeżycie, wyświetlił po prostu mi film, że ja moje życie, o tym już mówiłem tutaj nieraz, moje życie tak naprawdę jest wykonywaniem mojego planu i proszeniem Jego o Boże błogosławieństwo, a nie zapytaniem. W ogóle nie było takiej myśli w tamtym okresie, co Ty, Panie, chcesz przeze mnie uczynić? Co mogę dla Ciebie zrobić? To było bardziej, Panie, pobłogosław. Panie, widzisz, robię to i to. Potrzebuję Twojego błogosławieństwa. Potrzebuję, byś tego dotknął. Potrzebuję, żebyś to ożywił. A On wtedy jedyne, czego pragnął i cały czas pragnie, to mnie, to tej bliskiej relacji. I zobaczmy do Bożego Słowa, jak Bóg między innymi nazwał Abrahama, jak nazwał Mojżesza. Widzimy to już, uwaga, w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, że On nazywa ich przyjaciółmi. Między innymi Księga proroka Izajasza, 41 rozdział, 8 werset, gdzie czytamy: lecz Ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo mego przyjaciela Abrahama. I inne miejsce, Księga Wyjścia, 33 rozdział, 11 werset, pierwsza jego część. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. I wiecie, o czym to mówi to słowo? Ja zacząłem to odkrywać może późno, może wy już to wiecie, że On chce mieć przyjaciół, On chce mieć ludzi, którzy są blisko Jego serca. To jest niepojęte, jak wielki, wszechpotężny Bóg w swojej miłości po prostu pragnie bliskiej relacji ze swoim stworzeniem. I chciałbym opowiedzieć chwilę o tym, co przez Jezusa mamy, jeśli chodzi o dziedzictwo. Bo jest wiele takich ważnych miejsc, które chciałbym, aby były też taką podstawą opartą na słowie dla tego zwiastowania. Chciałbym wspomnieć o tym, że oprócz tego, że jesteśmy wezwani do przyjaźni z Bogiem, to naszym duchowym dziedzictwem w Chrystusie przede wszystkim jest wolność. Czytamy w liście do Galacjan, 5 rozdział, 1 werset. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Ktoś kiedyś pięknie sparafrazował ten fragment, mówiąc: gdzie duch Pana panuje, tam wolność. Co mam na myśli? Jeśli On panuje w tobie, jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. On daje ci wolność od grzechu. On też przekonuje cię o tym, o czym mówił Jezus, o czym mówił apostoł Paweł, że ty już nie należysz do tego świata. Należysz do Niego. I na tym właśnie polega ta piękna wolność, że ty już nie musisz grzeszyć, już nie musisz spełniać uczynków ciała, ponieważ On cię uwolnił. Dał ci właśnie to dziedzictwo wolności. I coś powiem odnośnie ciała, bo to jest moje osobiste przeżycie. I w ogóle przepraszam was, bo ja nigdy tego nie robię, że tak dużo mówię o swoim życiu, ale to Duch Święty po prostu bardzo mocno dotykał mnie w ostatnim czasie i słyszałem to od Niego i także od ludzi. Marek, dziel się swoim świadectwem. I ostatnio na czasie poruszenia w bardzo wyraźny sposób Bóg przemówił do mnie, że muszę zacząć umartwiać swoje ciało. O czym myślę? Uczynki ciała. muszę się rozprawić z uczynkami ciała. I odebrałem wyraźnie, że jestem żarłokiem. Proszę, nie śmiejcie się, nie widać może tego po mnie, ale faktycznie ja pochłaniam duże ilości jedzenia. I zrozumiałem wtedy też, że jeśli nie potrafię rządzić swoim ciałem, to nie będę potrafił panować w duchowej rzeczywistości. Posłuchajcie tego uważnie. Jeśli nie będę potrafił rządzić swoim ciałem, jeśli dla mnie problemem będzie to, by zrobić jeden dzień postu, by skoncentrować się na modlitwie, by po prostu poświęcić ten czas dla Boga, mówię, to są proste rzeczy, mówię, chociaż jeden dzień. Jeśli to już jest ciężarem i wieczorem już musisz coś zjeść, no to zastanów się. No ja byłem taką osobą, naprawdę. I Bóg właśnie chce coś zmieniać. Bóg chce coś zmieniać, bo On chce, abyśmy, uwaga, byli w duchu połączeni z Nim. Po to On dał nam swojego ducha, abyśmy właśnie żyli w taki sposób. Nie, że jedną nogą w tym świecie, a jedną nogą z Nim. On jest zazdrosny o swojego ducha, ale także wierzy, że jest zazdrosny o nas. I nie chce, byśmy prowadzili takie podwójne życie. Dlatego przyniósł nam wolność. Dlatego stójmy w tej wolności, jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan. I stójmy niezachwianie. Nie zwracajmy się już do Egiptu, do tego duchowego Egiptu, ale chodźmy w duchu razem z Nim. I co jest piękne też w tym dziedzictwie, to to, że w Chrystusie Bóg z dwóch ludzi uczynił jedno. To jest coś, nad czym się zachwycam. Czyli nowe stworzenie. Nie przestaje się zachwycać. Nieraz tutaj słyszeliście, że to tak naprawdę przed Bogiem ma wartość. Z łaski jesteśmy zbawieni i mamy życie w Nim, przez Niego i dla Niego. On przyszedł po to tutaj na ziemię, tak jak mówiłem wcześniej, aby przynieść nam wolność, ale także to jest niezwykłe, aby z dwóch ludzi, chodzi tutaj o Żyda i Greka, kolejne objawienie mówi, że z mężczyzny i kobiety, z zupełnie obcych ludzi uczynić jedno stworzenie. I widzicie, dla mnie takim niezwykłym obrazem było ostatnio to, też świadectwo z mojego życia, kiedy na YouTubie właśnie słuchałem takiego, jest taki kanał One for Israel i tam śpiewają zarówno po arabsku, po hebrajsku i po angielsku. I kiedy tak słuchałem jakiejś nowej piosenki, która wyszła na tym kanale, Duch Święty przyszedł i po prostu to słowo zaczęło we mnie pracować, że z dwóch ludzi uczynił jednego człowieka. Ja mówię, Panie, w tym czasie, kiedy patrzę, chociaż nie oglądam zbytnio telewizora, co się dzieje w Gazie, co się dzieje w Izraelu, kiedy od początku, jak tylko się urodziłem jako dziecko, jak pamiętam lata 90., tam zawsze był konflikt. A teraz ktoś, bo gdyby nie internet, to byśmy o tym nie wiedzieli. Ktoś gdzieś tam w Izraelu, Arab, Żyd, ktoś jeszcze spoza, śpiewają uwielbienie dla Boga, a Boga Jahwe. I to tylko w duchu może uczynić Bóg przez Jezusa Chrystusa, przez Jego dzieło krzyża. To jest absolutnie niemożliwe, żeby uzyskać taką jedność. Także kolejny krok, jeśli chodzi o dziedzictwo, to Bóg czyni niezwykłą jedność. To uzdrowienie powoduje też w nas to, że nie ma w nas jakiegoś takiego poczucia gorszości. Dzisiaj po wielu latach nie czuję się gorszy niż Niemcy, Francuzi, Anglicy i tak dalej. W ogóle nie mam takiego poczucia. Dzisiaj w ogóle to jest ciekawe. Też chciałbym, żebyście to odebrali tak, co w tym czasie wierzę, Bóg mówi do naszego kraju. Bo tak słyszę to w wielu miejscach i nawet ludzie, którzy są za granicą, nawet nie zwracają na to uwagi, że kiedy przyjeżdżają do Polski, i kiedy relacjonują potem, ostatnio to naprawdę usłyszałem, to mówią, byłem w Holandii, byłem w Finlandii, byłem w Hiszpanii, to Daniel Chand, ewangelista, o tym mówił, i byłem w pięknym kraju, Polsce. Gdziekolwiek ostatnio słucham i tylko mi Bóg mówi, patrz, jak oni o nas mówią. Mówią, że byli w całej Europie, w Afryce, w Azji, ale jak mówią o Polsce, to byli w pięknym, błogosławionym kraju. Ja jestem w szoku. To jest coś, na co Pan Bóg też otwiera mi oczy. To, co się dzieje w naszym kraju, to jaka jest Boża przychylność, to, że wierzę, niebo jest otwarte nad nami, to jest niezwykła Jego łaska. I W nim, jak czytamy w liście do Efezjan, 1:11, też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. To w nim, przez niego. To jest piękne po prostu, co mamy w Jezusie Chrystusie. I kolejna ważna rzecz. Musimy rozprawić się też z biedą. Ja musiałem się rozprawić i cały czas się rozprawiam z biedą mentalną w moim życiu, bo dzięki Jezusowi jesteśmy bogaczami. Jesteśmy bogaczami, bo Bóg zapłacił najwyższą cenę. Wyższe już nie można zapłacić, bo życie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, to najwyższa cena. Na ziemi, we wszechświecie, na niebiosach, wszędzie. I czytamy 1 list Piotra 1:18 i dalej. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was, dzięki niemu wierzących w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, tak, że wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Także nie srebrem, nie złotem, nie mówię o materialnym dziedzictwie, nie o to w ogóle chodzi, ale zostaliśmy wykupieni z tego naszego marnego, grzesznego życia drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Sam Syn Boży przyszedł dla ciebie i dla mnie, abyśmy już nie żyli tym naszym starym dziedzictwem. W sumie to było dziedzictwo puste, bez znaczenia, bez wartości, bez przyszłości. Po to On właśnie przyszedł, aby ciebie podnieść, aby ciebie wywyższyć w Jezusie Chrystusie. Czyż to nie jest piękne, czy to nie jest cudowne, że Bóg w Chrystusie dał nam wszystko? I dzisiaj, kiedy o tym mówię, wiem, że mam duży problem, by to zobrazować. I wczoraj właśnie przyszedł mi taki obraz, żebyśmy to jakoś zmaterializowali i uchwycili. Wyobraźcie sobie, że dostajecie spadek. I w tym spadku jest napisane, że wasza ziemia, posiadłości, domy są tak ogromne, że nie da się ustalić granic. Zawsze są w testamencie jakieś ustalone granice. Masz jakiś dom, tu jakaś działka, tam gdzieś jakiś stary zamek, jakkolwiek. Ale wyobraźcie sobie taki testament, że dostajesz po prostu ziemię, że musisz wziąć terenowe auto, zatankować do pełna, wziąć kilka baków do bagażnika i jedziesz. Jedziesz cały dzień i poznajesz tą ziemię. Zatrzymujesz się, żeby przespać, wstajesz rano i masz nowe rzeczy do odkrycia. I tak cały czas i cały czas. Tym jest właśnie to duchowe dziedzictwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. Cały czas są nowe rzeczy, cały czas jest więcej w Nim. Halleluja, cały czas jest więcej do odkrycia. Myślę, że ten obraz lepiej do nas przemawia, bo kiedy mówię, w Jezusie mamy wszystko, to okej. Ale naprawdę, mamy wszystko. I teraz chodzi właśnie o to, żeby wyruszyć w tą drogę, by odkryć, że naprawdę jest więcej. Każdego dnia jest więcej, że z Nim jest więcej, to jest nasze dziedzictwo. Halleluja. Jego chwała stała się naszym udziałem. Także każdy, kto już przyjął Jezusa, rozpoczął to wieczne życie. I to wieczne życie zaczyna się tutaj na ziemi. Nie gdzieś tam, kiedy umrzemy, ale kiedy oddaliśmy Mu swoje życie. Kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy staliśmy się nowym stworzeniem, rozpoczęła się ta niezwykła podróż, podróż do życia wiecznego, gdzie już tutaj możemy doświadczać Jego niezwykłej obecności, przejawów Ducha Świętego w darach, w owocach. I wierzę, że to jest dla nas. To jest coś, co możemy po prostu odkrywać. Tylko, kochani, trzeba wyruszyć w drogę. Trzeba wyruszyć w drogę. I tak jak mówiłem wcześniej, naszym dziedzictwem jest chwała. Efezjan 1:18. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych. Potrzeba otwartych oczu, otwartego serca, otwartego, przemienionego umysłu. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Potrzebujemy tego przemienionego Chrystusowego umysłu, żeby zrozumieć, jak wielkie bogactwo chwały mamy w Nim, jak wielkie bogactwo chwały jest naszym dziedzictwem. I możesz się mnie zapytać, Marek, ale jak mogę to zobaczyć? Co mam zrobić? Powiem bardzo prosto. Po prostu otwórz swoje ręce w modlitwie, otwórz swoje serce i powiedz, Panie, przyjmuję to. Tak, wierz, że to jest dla mnie, wierz, że to jest dla mnie, że Boże Słowo jest dla mnie, że nie jestem tym, kim jestem, że myślę, że jestem, ale jestem tym, co mówi Twoje Słowo, że jestem. Przyjmij Boże Słowo, nie to, co ja mówię, ale przyjmij Boże Słowo, weź to Boże Słowo, skonsumuj je i weź Boże obietnice do swojego życia i zobaczysz chwałę Bożą w swoim życiu. Kolejny aspekt, czy przystanek w tej drodze dziedzictwa, to jest to, że jesteśmy święci. Kolosan 1,12. Dziękuję Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. Tak więc, tak jesteśmy tutaj na tym miejscu. Każdy z nas, który powierzył swoje życie Jezusowi, jest święty. I tak patrz na siebie, bo On tak na ciebie patrzy. On przebaczył ci twoje grzechy, przeszłe, przyszłe i teraźniejsze. I to nie chodzi o to, że teraz dajemy pozwolenie na to, by grzeszyć, ale chcę właśnie powiedzieć o tym ogromie łaski, że mamy przebaczenie w Nim. I kiedy kiedyś spotkamy się z Bogiem Ojcem w niebie, to On spojrzy na nas nie jako na Marka, ale spojrzy na mnie jako na Jezusa. Bo żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nadzieja, chwały, halleluja, to mówi Biblia. To jest nasze dziedzictwo. Także jeśli jeszcze nie widzisz tej świętości w swoim życiu, bo są takie momenty, że żona czy mąż cię zdenerwuje, dzieciaki dadzą ci w kość, w pracy jest taka stresująca, napięta atmosfera i czasem nie wytrzymasz, to mimo wszystko, jako dziecko Boże, jesteś święty. Halleluja. I wracaj zawsze do tej prawdy, że przez Jezusa Chrystusa, przez to, co On uczynił dla ciebie, jesteś święty. Kolejna ważna rzecz to to, że to dziedzictwo jest wieczne i ono jest też niezniszczalne. Nikt nie jest w stanie zniszczyć tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. 1 Piotra, 1 rozdział, 4 werset. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was. Halleluja! Kochani, czy słyszycie to? To dziedzictwo należeć będzie do was. Halleluja! To jest dobra wiadomość, to jest nasze dziedzictwo. I czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział, 17 werset. Już powoli kończę wstęp, że jeśli jesteśmy dziećmi, to jesteśmy też i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Tylko, jeszcze to jest ważne, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, bo po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Czyli, wow, dowiedzieliśmy się już dużo. Przedostatni punkt mówił o tym, że to dziedzictwo jest wieczne, niezniszczalne, a teraz wchodzimy na kolejny poziom. Kiedy już przeszliśmy ze sługi do przyjaciela, to teraz, uwaga, przychodzimy do pozycji dziecka. I to jest niezwykłe, że w taki sposób to wyłożył apostoł Paweł Rzymianom, że jeśli już są dziećmi, czyli jeśli są w tej samej pozycji, co my teraz, to są też dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. To znaczy, że my jako ciało Chrystusa, jako Kościół, jesteśmy przedłużeniem Jego działania, jesteśmy Jego rękami, nogami, jesteśmy tymi, którzy mają w miejsce Chrystusa stanowić tutaj Boże Królestwo. Mamy wchodzić w to powołanie i mamy po prostu czynić Jego dzieło tutaj na ziemi. Po to On nas posłał. To jest też niezwykłe. Także to dziedzictwo do czegoś nas zobowiązuje. Nie do tego, żebyśmy chodzili tylko co tydzień do kościoła i mieli fajny czas, czy pojechali na piknik, to jest dobre. dobrze czasem też przyjść na koncert uwielbienia, to jest wszystko bardzo fajne, ale widzimy w tym dziedzictwie, że my jesteśmy powołani. A kiedy wchodzimy w to Boże powołanie, tak na serio, to też cierpimy, bo tutaj jest ten warunek, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Kiedy cierpimy? Kiedy głosimy Ewangelię, nie zawsze spotkamy się ze zrozumieniem, czasem ktoś nas wyśmieje, ale halo, żyjemy w Polsce. Najgorsza rzecz, jaka może cię spotkać za głoszenie Ewangelii w tym kraju, to to, że ktoś cię wyśmieje. To jest, wiecie, co to jest za cena? Płakać mi się chce. Powiem, bo to też było mocne. Doktor Richard William, jeden z takich, wierzę, duchowych mentorów moich na szkole Love School, ostatnio powiedział coś takiego. Zapomniałem, jak się nazywa autor książki Człowiek z nieba, ale pokazywał właśnie jedno zdjęcie z nim gdzieś w lesie, w górach, jak wiele lat temu szmuglowali wspólnie Biblię i podchodzi tam, jeśli dobrze pamiętam, było ich trzech mężczyzn, jedna kobieta i oni się przedstawiali i oni się tak przedstawiali, ja jestem liderem tego, ja jestem liderem tamtego, a ta siostra mówi, no ja jeszcze nie jestem liderem, bo nie byłam w więzieniu. W Chinach, żeby być liderem, to trzeba być w więzieniu. Jak on to nam przedstawił właśnie, jak oni, dla nich to jest zaszczyt, że mogą cierpieć dla Chrystusa. Wiecie, to było uderzające, bo później, parę lat później, kiedy znowu się spotkali w Chinach na jakimś chrześcijańskim podziemnym spotkaniu, pyta się jej, jak się masz, co u ciebie? Ona mówi, jestem liderką. Pełna radości, rozpromieniona. Ona mówi, byłam w więzieniu. I widzicie, jaki tu jest właśnie poziom chrześcijaństwa, jeśli chodzi o Kościół prześladowany i o nas. Ja oczywiście nie chcę nas stawiać w jakiejś takiej pozycji, żebyście się poczuli z tym źle, ale bardziej mówię o tym, że mamy otwarte drzwi, otwarte okna, otwarte wszystko w tym kraju, by dzisiaj to dziedzictwo rozszerzać. Naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Co z tego, że ktoś cię wyśmieje? Dzisiaj cię wyśmieje, ale w nocy nie będzie mógł spać z powodu tego, co powiedziałeś. Za tydzień przyjdzie i poprosi cię o pomoc, bo nie radzi sobie ze swoimi problemami psychicznymi, mentalnymi. Takie rzeczy się dzieją. W moim życiu się takie rzeczy dzieją, że wydaje mi się, że spotykam człowieka, który jest silny tak mentalnie. Mówię, no, silny charakter. A potem się dowiaduje, że ta osoba jedzie na psychotropach. I sobie myślę, mówię oczywiście o osobach niewierzących. I myślę sobie, co to jest? Więc co to jest? Właśnie, że jest jakieś pewne pozerstwo w tym świecie. My czasem boimy się tych ludzi. My się ich wcale nie musimy bać. Mamy wielkie, piękne dziedzictwo. Mamy Ojca w niebie. On jest bogaty we wszystko. Dlatego możemy śmiało iść do tego świata. I mówię wam, proste słowa Ewangelii dzisiaj miażdżą ludzi. Naprawdę. Boża miłość, łaska, to przychodzi, to działa. I kiedy mówimy nawet o wolności im w Chrystusie, to otwierają się oczy. To ciągle działa. To ciągle działa, tak jak śpiewaliśmy. Jego dzieło ciągle działa. To dziedzictwo ciągle jest aktualne. My ciągle mamy ten mandat do zmieniania świata. I ktoś powiedział, że jeśli my nie ewangelizujemy, jeśli nie czynimy uczniami, to nie mamy prawa być Kościołem. Mocne. Bardzo mnie to skonfrontowało. Także, kochani, to jest zadanie dla nas. Ale żeby też nie iść na takiej fali, takiego musimy coś zrobić, bo nie o to chodzi, chciałbym jeszcze troszkę więcej powiedzieć o naszym dziedzictwie, żebyśmy byli ludźmi wyposażonymi, bo nie chcemy być ludźmi, którzy wybiegną z kościoła i będą tutaj przyprowadzać przypadkowe osoby. Nie, bo chodzi nam o to, abyśmy byli ludźmi, którzy będą liderami dla tych osób i będą w stanie poprowadzić tych ludzi w procesie uczniostwa, by oni mogli zakosztować i spróbować tego pięknego dziedzictwa, jakie mamy w Chrystusie. I chciałbym, abyśmy teraz otworzyli list do Galacjan, 4 rozdział. Będziemy czytać 21 werset do 31. List do Galacjan, 4 rozdział, od 21 wersetu i dalej. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie dociera do was to, co prawo mówi? Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, ten z wolnej na mocy obietnicy. Ma to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, rodzące w niewolę, jest nim Hagar. Hagar jest obrazem góry w Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. Natomiast górna Jerozolima jest wolna i ona jest naszą matką. Jest bowiem napisane, wiwatuj niepłodna, która nie rodzisz. Zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, po Izaaku, jesteście dziećmi obietnicy. Kiedyś ten, który narodzi się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym, lecz co czytamy w piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. A zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Dlaczego taki długi fragment? Bo chciałbym mocno dzisiaj też zaakcentować na tym miejscu, że jesteśmy dziećmi obietnicy. Wiecie, w tym całym zamieszaniu, do którego doprowadził Abraham, że kiedy Bóg mu powiedział, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie i kiedy zobaczył swoje stare ciało i stare ciało Sary, jej obumarłe łono, to stwierdził, to jest niemożliwe. I wtedy aktywował w sobie ciało, to cielesne myślenie, czyli musimy coś zrobić. Musimy w cudzysłowie Bogu pomóc, chociaż Bóg wcale nie potrzebował pomocy. I Ismael, czyli syn niewolnicy, dzisiaj, choć tak często utożsamiany z narodem, może nie z narodem, ale z muzułmanami, tak? To nie jest problem, to nie jest wierzchołek góry lodowej. Ismael w Bożym Słowie tutaj tak naprawdę obrazuje zupełnie coś innego, bym powiedział coś więcej. On obrazuje wszystkie nasze działania w ciele. Bo to było działanie pod wpływem ciała, to co zrobił Abraham. Czyli wziął swoją niewolnicę Hagar, z nią współżył i z tego właśnie zrodził się Ismael, ale to w ogóle nie był Boży pomysł na to. On naprawdę, mówię o Panu Bogu, on chciał wzbudzić potomka z Sary, z jego żony. I wierzę w to, że kiedy apostoł Paweł pisał to do Galacjan, to on chciał im zobrazować w jak najlepszy sposób, że ten syn niewolnicy symbolizuje całą naszą cielesność. Bo to wynika potem dalej z kontekstu, gdy czytamy kolejny rozdział. Że on reprezentuje to wszystko, co nie chce się podporządkować Bogu. To jest wszystko to, co nie wierzy też w Boże obietnice i co gorsze, nawet przeciwdziała działaniu Ducha Bożego. Bo tak niestety było w tamtym momencie w życiu Abrahama. I ta cielesność jest zakorzeniona w tym, co ziemskie, materialne. Natomiast my jesteśmy zrodzeni, tak czytamy, za sprawą ducha. Zakorzenieni jesteśmy w tym, co niebiańskie, co pochodzi od Boga Ojca. I tak jak tutaj czytamy, to sparafrazuję. Wy kochani, i mówię właśnie do was, mówię do ciebie, gdziekolwiek jesteś na tej sali, po Izaaku jesteście dziećmi obietnicy. Halleluja. I kiedy Bóg przemówił do Abrahama, że jego potomstwo będzie liczniejsze niż gwiazdy na niebie, to w tych gwiazdach widział ciebie i mnie. Przez Jezusa Chrystusa w tym dziedzictwie byliśmy też wypisani i my. Dzieci obietnicy. Dlatego mimo, że od tamtych wydarzeń, kiedy Bóg spotkał się z Abrahamem aż do dzisiaj, minęło blisko 4000 lat, to Bóg już wtedy w swoim planie widział siebie. I dzisiaj za sprawą dzieła krzyża nie musisz już wracać do prawa, do uczynków ciała, do tego, co ty musisz robić. Dziś za sprawą tego, że Jezus przyszedł na ziemię właśnie dla ciebie, już nie poprzez własne starania, nie przez własną siłę i moc, ale bym powiedział, przez Jego Ducha, tak jak mówi proroctwo, żyjesz i żyjesz w wolności. I już nie musisz walczyć z grzechem, bo On już zwyciężył grzech. Halleluja, to jest to dziedzictwo. Już nie musisz się z tym zmagać, bo jesteś wolny od grzechu, nie należysz do tego świata i po prostu przyjmujesz to dziedzictwo, jesteś synem obietnicy, sam Pan Bóg mnie wybrał. Halleluja, halleluja. I żeby wzmocnić to przesłanie, to posłuchajcie tego, co mówi Boże Słowo. Rzymian 4,14. Jeśli dziedzicami są ci, którzy trzymają się prawa, to wiara traci znaczenie, a obietnica swą treść. To cały czas odnosi się do ludzi, którzy powracali do zakonu, powracali do prawa. Ale apostoł Paweł akurat tutaj do Rzymian mówi, że to wiara, czynna wiara w działaniu, tak naprawdę trzyma nas w tej pozycji dziedzica. Kolejne miejsce, Galacjan 3,7. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Halleluja. Czyli jeśli wierzymy Bogu, nie tylko w Boga, ale jeśli wierzymy Bogu i Jemu Słowu, jesteś dziedzicem. Twoje dziedzictwo ma już blisko 4000 lat. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że nie jestem w stanie udokumentować tego, że moja rodzina była szlachecka? A Boże Słowo jest w stanie udokumentować ci, że twoje dziedzictwo ma 4000 lat. Przez Jezusa Chrystusa jesteś narodem wybranym, ludem świętym, ludem nabytym. Nie zapisałem sobie tego wersetu, ale kojarzycie go? Jesteśmy wybrani, jesteśmy powołani, jesteśmy namaszczeni. Boży Duch jest w nas. I kolejne miejsce, Rzymian 4,16. Obietnica natomiast dlatego została uwarunkowana wiarą, aby udział w niej był sprawą łaski. Została także dana w taki sposób po to, aby dotyczyła całego potomstwa. Czyli nie tylko tych, którzy trzymają się prawa, ale i tych, którzy podążają śladami wiary Abrahama, Ojca nas wszystkich. Galacjan 3,18. Bo jeśli dziedzictwo opiera się na prawie, to już nie na obietnicy. Tymczasem Bóg nadał je Abrahamowi z łaski właśnie na mocy obietnicy. Wiara w Boga, wiara w Jezusa i Jego dzieło sprawia, że jesteśmy we właściwym miejscu. Amen. I mówię o tym też dlatego, bo kiedy rozwijałem przed wami kolejne punkty dziedzictwa, to też chciałbym rozwinąć coś więcej, co możemy zobaczyć w Bożym Słowie, a czego może nie widzimy tak od razu, to, że to dziedzictwo jest progresywne, że to dziedzictwo jest postępujące. Bo kiedy Bóg pokazał się Abrahamowi, to najpierw widzimy w tym, że On go wybrał, przeznaczył go. Później takim ważnym momentem, bo oczywiście był Izaak, Jakub, jego imię zostało zmienione na Izrael, 12 synów izraelskich. Był potem Józef, też znacząca postać, ale chciałbym pójść do Mojżesza, czyli bardzo długie skoki. I Pan ukazał mu się w gorącym krzewie. I już wtedy widzimy, bo widzimy także w innych miejscach, ale widzimy tam szczególnie, że po tych 40 latach tułaczki na pustyni, gdzie Mojżesz już naprawdę bardzo spokorniał i myślę, że już chyba nie było w jego sercu wiary w to, że on będzie tym, który wyprowadzi naród wybrany z Egiptu. Bóg przychodzi w tym gorącym krzewie do niego i on patrzy na niego, on płonie i się nie spala. I Bóg mówi, żeby ściągnął swoje sandały, już nie pamiętam, obuwie, gdyż miejsce, w którym stoi, jest święte. I to, co jest istotne w tym dziedzictwie, to to, i co widzę w życiu Mojżesza, to Bóg przychodzi w swojej obecności do życia człowieka. I to dziedzictwo może postępować tylko wtedy, kiedy Bóg przychodzi w swojej obecności, kiedy następuje to ponadnaturalne spotkanie człowieka z Bogiem. I mówię o tym dlatego, bo tak wydaje mi się, że czasem spłycamy to, co mamy już w Chrystusie, bo my mówimy, że jesteśmy połączeni w relacji z Nim. Jakże często nadużywamy tego wersetu, że żyje we mnie Chrystus, żyje już nie ja. Ale czy zastanawiamy się nad tą głębią, którą widzimy, jak postępowała w Starym Testamencie, że z każdego spotkania na spotkanie, ja tak odbieram, to przeżywanie Boga było bardziej spektakularne, bardziej, coraz była większa Jego manifestacja. Widzimy to, jak to postępowało, aż moment kulminacyjny tak naprawdę był w dzień Pięćdziesiątnicy, dzień Zielonych Świąt, kiedy spełniły się słowa proroka Joela, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. To jest coś niesamowitego. Zasłona w świątyni, rozdzielająca miejsce święte od najświętszego, została rozdarta z góry na dół. Oto nie było już żadnej blokady, żadnej bariery, która nas by oddzielała od Boga. Wszyscy, których ich Pan Bóg powoła, czy starsi, młodsi, czy ci wszyscy, którzy są z dala, wszyscy stali się uczestnikami tej obietnicy. I poprzez to wylanie Ducha Świętego Bóg co sprawił? Że możemy być jedno z Nim. Coś, co w Starym Testamencie mogło się odbywać tylko w trakcie takich zaaranżowanych przez Boga spotkań. Często oczywiście w spektakularny, niezwykły sposób, bo On jest świętym Bogiem i to, co się działo, budziło przerażenie, bo takim Bogiem On jest. Ale przez Jezusa Chrystusa, który zapowiedział, że przyjdzie ten, który to wszystko nam przypomni, który będzie naszym przewodnikiem, przed Duch Święty. I wszedł najpierw w wietrze, tak jak ostatnio słuchaliśmy, a później w ogniu. I nad ich głowami pojawiły się języki ognia. I po co ta manifestacja? Po co to wszystko? Tak samo ja sobie musiałem zadać to pytanie, bo to słowo się rozwijało lata. Po co nam całe to dziedzictwo? 4000 lat od Abrahama. Po to, abyśmy byli z Nim. Abyśmy przylgnęli, tak jak pas przelega do bioder męża, tak my mamy przylgnąć do Niego, bo On tego pragnie. To nie ja pragnę, to On pragnie. To Jego Słowo o tym mówi. Nasze dziedzictwo to nie tylko ojciec Abraham, patriarchowie, prorocy i tak dalej. To przede wszystkim dzieło krzyża, a przez to możliwość bycia bliskiej relacji z Ojcem. I zmierzając już powoli do końca, dzięki Bogu mamy czas, prorok Izajasz przekazał takie słowo, to jest 11 rozdział, pierwszy werset i dalej. Wyrośnie różdżka, w innym tłumaczeniu gałązka, z pnia Jessaja, zaowocuje pęd jego korzeni. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Prorok Izajasz mówił o tym, że przyjdzie taki dzień, że z pnia Jessaja, Jessego jakkolwiek, czyli pamiętamy, kto to jest, to był ojciec Dawida, że wyrośnie gałązka, mały pęd i ten pęd zaowocuje i spocznie na nim duch Pana. I wiecie, to słowo różdżka, ale w oryginale wydaje mi się, że bardziej lepiej brzmi gałązka, to hebrajskie naser. To słowo naser jest dla mnie osobiście ważnym słowem, bo to słowo z niego powstała nazwa miasta Nazaret. I jakże niezwykłe jest to, że 700 lat później, kiedy ówcześni ludzie doczekali się spełnienia tej obietnicy, czyli żywe dziedzictwo pośród nich, Jezus Chrystus przychodzi w swoje rodzinne strony do miasta Nazaret. To jest Ewangelia Marka, 6 rozdział. Ci ludzie mówią, przecież to jest cieśla, syn Józefa i Marii. Oni nim zgardzili. Zgardzili tym wielkim dziedzictwem, zgardzili tysiącami lat dziedzictwa tylko dlatego, bo ten człowiek, a zarazem Bóg, dorastał w ich otoczeniu. I wiecie, to mi o tym coś mówi, że ja jako człowiek żyjący w tym czasie mogę wzgardzić Jezusem. Mogę wzgardzić tym dziedzictwem, że On pragnie bliskiej, intymnej relacji ze mną, że On dał mi swojego ducha, o którego jest zazdrosny, a ja mogę to odrzucić. I to jest coś, czego się boję i co jest coś, czego nie chcę. Bo widzimy to niestety. Żyjemy w chrześcijańskim kraju i możemy powiedzieć tak. Jezus gdzieś na obrazie, Jezus na witrażu, Jezus na pocztówce, Jezus nawet na skrzyżowaniu dróg. Ale dzisiaj trzeba sobie zadać to kluczowe pytanie, które jest ważne dla dziedzictwa. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kim dla ciebie? Czy właśnie jakimś obrazem? Czy może przyjacielem, bratem, kimś, z kim masz bliską relację, dzięki któremu chodzisz w duchu i po prostu jesteś jego rękami i nogami, gdzie chodząc w tym bliskim połączeniu z nim, możesz doświadczać, że dzieją się znaki i cuda. Ludzie są uzdrawiani, ludzie są uwalniani. To jest nasze dziedzictwo. To jest naprawdę dla nas. Dlatego to jest tak niezwykle ważne, żebyśmy zrozumieli też to, o czym mówił sam Jezus, a czytamy o tym w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Naszym powołaniem jest trwanie w tym szlachetnym krzewie winorośli. Naszym powołaniem jest to, by być w nim zakorzenieni, ugruntowani. Nasze miejsce jest właśnie tam, blisko Bożego serca. To jest Jego pragnienie, Jego marzenie odnośnie twojego życia, odnośnie tego kraju, abyśmy byli właśnie takimi ludźmi przebudzonymi, którzy idą za Jego sercem, którzy już nie proszą o znaki i cuda, bo to będzie normalnością, to będzie codziennością, gdzie po prostu chodząc w duchu będziemy się dotykać ludzi, oni będą uzdrawiani od tak. Wiecie, dla mnie niezwykłym, też kolejne świadectwo, chyba już ostatnie, niezwykłym doświadczeniem było to, że jak zaczynaliśmy kurs Alfa, naprawdę tak trwałem w Bożej obecności, starałem się chodzić w duchu, zaczynamy pierwsze spotkanie. Pamiętam to, jak dziś Sylwia na koniec tego spotkania, kiedy zadałem pytanie, czy ktoś nie chciałby się pomodlić o jakiś ból, jakąś chorobę, cokolwiek. Ona mówi, wiesz co, boli mnie tutaj w odcinku lędźwiowym, mam tu taki pas ściągający, urodziłem kilka dzieci i w sumie mógłbyś się o to pomodlić. Ja pomodliłem się tak jak zawsze, pomodliłem się po prostu z wiarą, bo ja naprawdę, jak modlę się o uzdrowienie, to wierzę, bo wierzę, że to się może wydarzyć. To, że nie zawsze to oglądam, to okej. Ale wtedy po prostu pomodliłem się krótką modlitwą wiary. A później ona powiedziała, że jadąc do domu, mówi, coś mnie ten pas uwiera. Uwiera ją ten pas i on mówi, mogłam go ściągnąć, bo już nie był mi potrzebny. Halleluja, została uzdrowiona w tego dnia i już minęło wiele miesięcy i jest zdrowa, jej kręgosłup jest zdrowy i chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi. I mówię o tym, że nie spodziewałem się tego cudu, nie zabiegałem o niego, a on po prostu przyszedł. kiedy trwałem w bliskiej relacji z Nim. To jest niezwykłe. I dzisiaj, kochani, bo przebyliśmy długą drogę. To była długa droga. Dzisiaj, kochani, chciałbym się modlić o to, aby jeśli są jakieś rzeczy z tego dziedzictwa, o którym mówiłem, które nie są jeszcze obecne w Twoim życiu, może nie masz wolności, bo o tym mówiliśmy na początku. Może żyjesz w strachu, może żyjesz w lęku. Może masz problem z grzechem. Pragniesz być święty, ale nie wychodzi. Być może chciałbyś oglądać Jego chwałę. Mówisz, że chcesz więcej, ale mówisz, że tylko doskakujesz do sufitu i nic więcej nie ma. Wierzę, że dziś jest ten moment, kiedy możesz doświadczyć dotyku nieba. Wierzę, że Jezus jest tutaj. Wierzę, że On chce dzisiaj się poruszać. Wierzę, że dzisiaj On chce wylać swoje świeże namaszczenie. Ten nowy olej jest dla nas. Kochani, dlatego otwórzmy się na to, co Duch Święty chce uczynić na tym miejscu. Widzicie, 30 lat ponad Bóg to słowo otrzymał. I wiedziałem, że coś jest w tym dziedzictwie. Trwało to naprawdę, mówię, to jest kazanie, które przygotowywałem najdłużej, bo przygotowywałem je lata. Bo Bóg musiał wykonać swoją pracę. I być może właśnie dzisiaj Bóg musi wykonać pracę w tobie. To jest to święte spotkanie, o którym mówiłem w życiu Abrahama, w życiu Mojżesza i wielu Bożych sług. Od tego musi się zacząć. Musisz spotkać się z Bogiem w ponadnaturalny sposób. I nie mówię tutaj o nowonarodzeniu, ale musisz się spotkać, by może odebrać chrzest w duchu, w ogniu. Być może właśnie musisz się spotkać, by odrzucić jakieś chore dziedzictwo, by odrzucić to, że zawsze tak było w moim życiu, że nie oglądałem zwycięstw. To jest właśnie ten czas, by odrzucić wszystko to, co słabe i przyjąć moc wysokości, która jest w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Dlatego już zapraszam zespół i...